Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzień dobry, dziś porozmawiamy o Wojsku Polskim, a właściwie o takim fundamencie tego nowożytnego, współczesnego Wojska Polskiego, czyli o Bitwie Warszawskiej, o 15 sierpnia, choć pytanie, czy 15 sierpnia jest w tym wypadku dobrą datą. Moim gościem profesor Piotr Semków, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
To ten 15 to wielkie zwycięstwo tych, którzy nie lubili marszałka Piłsudskiego, bo to tak bym powiedział data, jeśli chodzi o kontrowersyjne z Nadwieprza, niezbyt precyzyjna, a jeśli chodzi o obronę Warszawy, no to może bardziej.
Można to w taki sposób określić, ponieważ sama Bitwa Warszawska, jeżeli również będziemy mówili o Bitwie Warszawskiej, a nie o bitwie na przedpolach Warszawy, na przedmościu warszawskim, to są dni od 13 do 25 sierpnia 1920 roku. I teraz samo przeciwuderzenie z Nadwieprza to jest dzień 16 sierpnia 1920 roku. Trzeba było znaleźć jakiś symbol, wypośrodkować. I rzeczywiście środowiska troszkę niechętne marszałkowi Piłsudskiemu, sukcesowi jego jako głównodowodzącemu w owym okresie polskich sił zbrojnych, tutaj stawiających opór bolszewikom, przyjęły dzień 15 sierpnia, kojarząc jednocześnie tę datę ze świętem kościelnym, czyli ze świętem Matki Boskiej Zielnej. Stanisław Stroński użył określenia cud nad Wisłą, Matka Boska, która powstrzymała nawałę bolszewicką na Warszawę przy udziale sił, nazwijmy to delikatnie, ziemskich, czyli w tym przypadku wojska. Dlatego przyjęto ten dzień jako datę umowną i tak już pozostało do dnia dzisiejszego.
Od pewnego momentu chyba wszystkim to już przestało przeszkadzać. To też takie wrażenie, że marszałek po 26 roku już też chyba nie ingerował w tę datę. Co prawda, z całą pewnością można powiedzieć, że sympatycy marszałka Piłsudskiego znacznie rzadziej używali sformułowania cud, który dziś jest używany, czy nawet bym powiedział czasami trochę chyba nadużywany, bez zrozumienia tej istoty sporu z 1920 roku.
Oczywiście, samo pojęcie cudu, no proszę zwrócić uwagę, że tutaj odwołujemy się do sił nadprzyrodzonych w tym przypadku, odwołujemy się do religii, a tak naprawdę był to ogromny wysiłek ludzki, ogromny wysiłek żołnierzy, na co dziś nawet nie zwracamy zbytnio uwagi, że to przecież było starcie bezpośrednie, nie tylko wymiana ognia z okopów, ale walka wręcz, walka na pięści, bagnety, noże, gdzie jeden drugiemu patrzył w oczy, zadając śmiertelną ranę. W tym przypadku nasze społeczeństwo nawet nie jest przyzwyczajone do tego typu walk, starć. Patrzymy dzisiaj na wojnę jako na wojnę elektroniczną przez ekrany dronów, przez ekrany komputerów. Jest zupełnie inne przeniesienie sytuacji wojennej, niż to miało miejsce w roku 1920.
Tym bardziej, że ta wojna 20 roku, ona paradoksalnie była znacznie bardziej taka bezpośrednia, nawet niż poprzedzająca go wojna światowa, czy też wielka wojna na tych frontach rewolucyjnych Rosji dochodziło do masowych rzezi, do takich, bym powiedział, czynów, które chociażby w perspektywie nawet wojny okopowej na Zachodzie wydawały się jednak czymś z innej epoki.
Wojna polsko-bolszewicka rzeczywiście była starciem całkowicie bezpośrednim. Można to tak określić face to face, bezpośrednio.
Gdy patrzymy na rok 1920, on jest z drugiej strony takim fundamentem tego wszystkiego, co możemy powiedzieć o polskim wojsku, bo nawet jeśli ta historia zaczyna się, nie wiem, w Oleandrach, czy zaczyna się w październiku i listopadzie roku 1918, niezależnie w którą stronę sięgamy jakby tymi korzeniami, to z całą pewnością to zwycięstwo w lecie 1920 roku i wczesną jesienią, przypomnijmy też Bitwę Niemeńską, one są pewnym fundamentem tego, co można powiedzieć o Wojsku Polskim w Polsce międzywojennej, a także w czasie II wojny światowej. To są ci ludzie, którzy albo w tym zwycięstwie uczestniczyli, albo to zwycięstwo ich ukształtowało.
Można to w taki sposób określić, bo proszę zwrócić uwagę również na sytuację, w której doszło czy do Bitwy Niemeńskiej, prawda, czy do walk pod Lwowem, czy do walk pod Warszawą. Było to świeżo odrodzone, niepodległe państwo polskie. Armia, która tak naprawdę była tworzona ze zlepków tych, którzy walczyli w armiach państw zaborczych, z polskiej organizacji wojskowej, z ochotników. Tą armię trzeba było ujednolicić. Istniały przecież problemy z utworzeniem jednolitego rządu, stabilnego w owym okresie. Konstytucji w dalszym ciągu nie było. Ta państwowość polska rodziła się i nagle przyszło stanąć twarzą w twarz ze śmiertelnym wrogiem, którego zadaniem było przeniesienie rewolucji bolszewickiej ze wschodu na zachód Europy.
I przypomnijmy, że w Polsce była to rewolucja wyjątkowo niechciana. Tutaj mamy do czynienia z bardzo wielu miejscami, gdzie dyskusja, czy też może inaczej, otwarcie na tę rewolucję było znacznie większe. W Polsce tak się ułożyła polska historia, że być może to, że szło to z kraju, który był w polskiej optyce krajem, no zdecydowanie obcym. Trzeba pamiętać, że byliśmy po tych latach, kiedy to Rosja była tym zaborcą najbardziej opresyjnym, wobec którego toczyliśmy powstania i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, no, komunizm okazał się mało atrakcyjny w Polsce. Były kraje, w którym istniała jakaś grupa mniej lub bardziej liczna, otwarta na tę rewolucję. W Polsce raczej tak nie było.
Jest to rzeczywiście ugruntowanie i mentalności społecznej, tej ukształtowanej powstaniem, czy listopadowym, czy chociażby powstaniem styczniowym. Jest to mentalność ugruntowana również mesjanizmem. My jako Mesjasz Narodów odrodzimy się. Dlatego też obcy ustrój, który w dodatku szedł ze wschodu, gdzie rzeczywiście, jak pan redaktor tutaj przyznał, Rosja, obojętnie czy Rosja carska, czy Rosja sowiecka w tym przypadku, kojarzyła się jednoznacznie z państwem zaborczym. Dlaczego Piłsudski nie pomógł, jeżeli tak to można określić, w ofensywie generała Denikina? Można się nad tym zastanawiać, czy mógł postąpić inaczej. On wybrał jednoznacznie: nie pomogę Denikinowi, oczywiście posługuje się tutaj bardzo dużym uproszczeniem, nie pomogę w tej ofensywie, ponieważ bolszewicy są dla mnie w tym momencie wrogiem pierwszorzędnym. Jeżeli Denikin zwycięży, to jaki będzie los Polski?
Ja przypomnę, że gościem mojego programu był Piotr Zychowicz zaraz po ukazaniu się owej książki i żeśmy sporo na ten temat dyskutowali. Ja byłem nieprzekonany, to już żeby zdradzić, jakby to ładnie powiedzieć, ja jestem jakby trochę bardziej sceptyczny, a przede wszystkim nie bardzo wierzę w tą taką wizję, jak daleko mogłoby to nas zaprowadzić, mówiąc tutaj
krócej. Czyli historia alternatywna.
Trochę tak. Ale to jakby trochę inna historia, choć mówiąc już całkiem serio, to dyskusja na temat polskich szans w tych latach 1918-21, sukcesów i porażek, które następowały, różnych gambitów politycznych, które podejmowano, no i była toczona w czasie rzeczywistym i chwilę potem, prawda? I była ważnym fundamentem też sporów politycznych, które trwały w okresie międzywojennego dwudziestolecia.
Tak, ale rzeczywiście sytuacja i geopolityczna Polski, biorąc pod uwagę miejsce położenia geograficznego naszego kraju i biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, była wyjątkowo niekorzystna. Przecież jest to rok 1920, nie tak dawno podpisano traktat pokojowy w Wersalu, który kończył wielką wojnę. Nikt nie przypuszczał, że za kilkadziesiąt lat tutaj, za 20 lat wybuchnie kolejna wojna. Dlatego nazywano tę wojnę wielką wojną. Wojnę opłaconą wieloma istnieniami ludzkimi, idącymi w setki tysięcy zabitych w poszczególnych bitwach, trwających niejednokrotnie kilka miesięcy, a zyski terytorialne były bardzo kiepskie. Wtedy świat, Europa Zachodnia, one chciały pokoju, spokoju. A tu pojawia się państwo polskie, wojna kolejna, która idzie od wschodu. Czy poprzemy to państwo, czy też nie? Proszę zwrócić uwagę, że postawy mocarstw zachodnich w owym okresie wobec Polski, wobec zagrożenia bolszewickiego wcale nie były jednoznacznie popierające Polskę.
No, tydzień temu w naszej audycji mówiliśmy o takim epizodzie dziejącym się znacznie bardziej na południe od nas, czyli o wydarzeniach konfliktu turecko-greckiego, który toczył się w tych latach. I też właśnie, mówię, sporo dyskutowaliśmy na temat tego, jak mocarstwa zachodnie do tego podchodziły i że tym priorytetem było to, żeby nie angażować własnych sił, bo żołnierze powiedziano, że mogą wrócić do domu i nikt nie był gotowy na to, aby z powrotem zmobilizować ich w szeregi i toczyć jakąś nową wielką wojnę.
Dokładnie, możemy mówić, prawda, o formacjach ochotniczych, ale to nie są przypadki znaczące tutaj dla frontu polsko-sowieckiego. Jeżeli jeszcze wywołamy wielką wojnę, to prostą wypadkową wielkiej wojny była chociażby francuska doktryna wojenna z okresu dwudziestolecia międzywojennego, ta, która zaowocowała chociażby budową linii Maginota.
Po prostu, choćby się cokolwiek miało dziać na świecie, my co najwyżej chcemy się bronić.
Chcemy zachować pokój i spokój. Ofiara naszych żołnierzy poniesiona w pierwszej wojnie była zbyt wielka, żebyśmy mogli pozwolić sobie na kolejną taką.
Ja myślę, że za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, ale też chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takim znaczeniu tego, co wydarzyło się w 20 roku, właśnie dlatego, jak wyglądało to polskie państwo w dwudziestoleciu międzywojennym i jaka była rola też polskiego wojska, bo to też ciekawe.
Może przejdźmy od razu do roli wojska, bo wojsko rzeczywiście odgrywało bardzo ważną rolę i w mentalności społecznej. Tradycja, kult żołnierza. Proszę zwrócić uwagę chociażby na obsadzanie stanowisk państwowych w owym okresie przez, nie nazywajmy ich poplecznikami Piłsudskiego, ale przez weteranów z tejże
wojny. To prawda, ja myślę, że jakby to ładnie powiedzieć o tym, chcę, żebyśmy za chwilę porozmawiali, zróbmy sobie jeszcze tę dwuminutową przerwę.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o tak naprawdę rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku i konsekwencjach dla Polski, polskiego wojska i tego, jak stworzyliśmy to niepodległe państwo i w jakim kształcie ono funkcjonowało. Moim gościem jest profesor Piotr Semków z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. No więc właśnie, czy Polska była krajem, jakby to ładnie powiedzieć, zmilitaryzowanym, czy też z jakimś kultem dla munduru, czy podobnie jak chociażby współczesny Izrael, takim miejscem, gdzie ze względu na to, że tym fundamentem państwowości była w naszym wypadku po prostu jedna, ale jednak krwawa wojna, to rola ludzi, którzy mieli za sobą to doświadczenie wojenne w polityce w oczywisty sposób była duża.
Nie nazwałbym tego zmilitaryzowaniem. Po prostu armia była adekwatna do możliwości wystawienia jej przez państwo polskie. Natomiast czy była adekwatna do utrzymania jej przez państwo polskie pod względem finansowym? To jest kwestią dyskusyjną. Możemy oczywiście zastanawiać się, gdzie, kiedy, w jakim momencie powstało zapóźnienie techniczne. To już wiele osób na ten temat się wypowiadało. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że obsadzanie później najwyższych urzędów państwowych, szczególnie widoczne po 1926 roku, po przejęciu...
Choć i rola generała Sikorskiego wcześniej też pokazywała, że zaufanie do ludzi w mundurze było bardzo duże.
I bardzo duże, ale jednocześnie patrzymy na ekipę Piłsudczykowską, to proszę zwrócić uwagę, że to zaufanie było też do pewnych momentów, a potem zaczynało gwałtownie topnieć. Przecież jeden ze współarchitektów, a kto wie, czy nie główny architekt zwycięstwa warszawskiego, przeciwuderzenia w zasadzie nad Wieprzem, generał Tadeusz Jordan Rozwadowski, poszedł w niełaskę. Generał Zagórski zaginął. Generał Sikorski poszedł również w odstawkę. Piłsudski opierał się na swoich, na zaufanych, chociaż to zaufanie z roku 1920, jak pokazał czas, lata 30., druga połowa lat 30., było zaufaniem zdecydowanie na wyrost. Rydz Śmigły, jako naczelny wódz, pretendujący również do roli najważniejszej osoby w państwie po śmierci Piłsudskiego, jednak się nie sprawdził na tym stanowisku. Możemy dyskutować o roli generała Dęba-Biernackiego w wojnie 1939 roku, kiedy to kompletnie się nie sprawdził, porzucając armię odwodową Prusy, uciekając, a jednocześnie ten człowiek poprowadził swoich żołnierzy w 1920 roku do wielu bohaterskich czynów właśnie w Bitwie Niemeńskiej. Popatrzmy dalej, chociażby na Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pułkownik artylerii Józef Beck, stojący na czele MSZ-u. Wiktor Drymer, słynny z tak zwanych rugów drymerowskich w MSZ-cie, krzyżczący z osób, nazwijmy to delikatnie, niepożądanych, a zresztą skoro jesteśmy tutaj w Gdańsku. Ostatni komisarz generalny Rzeczpospolitej, Marian Chodacki. Virtuti Militari właśnie za wojnę polsko-bolszewicką. Także ten charakter ludzki z okresu młodości, ukształtowany potem przez czynniki polityczne, niejednokrotnie bardziej koniunkturalne niż wtedy, gdy człowiek miał lat 20, 25. Wiadomo, jest to bagaż doświadczeń, zupełnie inne przeniesienie, zupełnie inne życie. No, kilkanaście lat później nie zawsze się sprawdzał w warunkach funkcjonowania państwa.
No, przypomnijmy też, że jakby to powiedzieć, ten krąg zaufania, on jakby to powiedzieć, był kształtowany nawet nie tyle doświadczeniami często roku 20, ale często także doświadczeniami roku 14, czyli mówiąc najkrócej, no kariery
legionowej.
Prawda, kariery tak, legionowej, a nawet bym powiedział z kompanii kadrowej często, tak. Czyli mówiąc najkrócej, czasami warto było być tym człowiekiem pierwszej godziny, choć też oczywiście z tych czasów legionowych Piłsudski i jego najbliżsi współpracownicy przenosili wiele uraz i tutaj sytuacja z generałem Zagórskim jest tego doskonałym przykładem. Ale czy w takim razie to był świat weteranów, czy to był świat tak naprawdę pewnej politycznej sekty, która funkcjonowała w oparciu właśnie o te bardzo wczesne, wspólne doświadczenie, ukształtowane jeszcze w tym doświadczeniu, nie wiem, konspiracji roku 14 i właśnie wyprawy legionowej? Czy mamy do czynienia z takim mechanizmem funkcjonowania władzy, czy to raczej właśnie tym doświadczeniem wojennym, kiedy mówimy, jeśli ktoś sprawdził się na froncie, pokazał, jak bardzo jest odważny, jak bardzo potrafi kierować ludźmi, bo to też chyba ważne doświadczenie, no to oznacza, że jest człowiekiem, który może w tych czasach pokojowych też odgrywać ważną rolę.
Ja bym to nazwał nie tyle światem weteranów, ile światem ludzi zaufanych, na których trzeba się opierać, budując chociażby państwo stabilne. Bo to, co mieliśmy do roku 1926 w warunkach właśnie demokracji parlamentarnej, ale jednocześnie niestabilności i parlamentarnej, i rządowej państwa, pokazywało, że tak naprawdę potrzeba silnej ręki, która mogłaby to wszystko ująć w jakieś karby, ale czy ta silna ręka będzie potrafiła zapanować przy takim układzie, jaki panował właśnie do 12 maja 1926 roku. Wiadomo, że no, selekcja naturalna musiała nastąpić. Krzyżczenie, stąd też użyłem tego określenia rugi drymerowskie, krzyżczenie z osób, które, no, do których marszałek nie miał zaufania. Tak,
choć też przypomnijmy, że ważnym momentem, który zbudował taki świat tych, którzy byli nasi, tych, którzy okazali się obcy, jest też oczywiście doświadczenie samego przewrotu majowego, gdzie czasami zdarzało się, że oficerowie o legionowej przeszłości opowiadali się po stronie rządu i to też wpływało na ich kariery. Często także oficerowie, których nie kojarzylibyśmy z jakimś wielkim przekonaniem do, bym powiedział, istoty rządów przed roku 26, w tych trudnych dniach maja 26 roku znajdowali się w tym przeciwnym obozie i nie zawsze im potem to wybaczano.
Legalizm, poszanowanie ustroju, poszanowanie konstytucji to jedno, a z drugiej strony oddanie kult tworzący się właśnie tutaj, kult Piłsudskiego, kult marszałka. Marszałek ma rację, marszałek wie lepiej. Dlaczego powstała taka pustka po śmierci Piłsudskiego? Ci, za których marszałek myślał, a można powiedzieć, że był wręcz nawet takim paluszkowym, nie potrafili samodzielnie już funkcjonować w tym państwie.
Choć też odnoszę wrażenie, że nie zawsze osoby, które miały taki charakter, też się tak sprawdzały. Znaczy ja przypomnę, że w roku 26 na przykład dość istotną rolę w samym przewrocie i w tym mechanizmie pewnej politycznych decyzji i wojskowych decyzji w tym czasie odegrał na przykład generał Orlicz-Drescher, prawda, który nie przeżył marszałka i w związku z tym na przykład nie należał do tego obozu, który mógłby organizować tę Polskę po roku 35. A mówiąc najkrócej, na przykład w 26 roku wykazał się no, bardzo daleko idącą determinacją.
Ja bym go nazwał najwierniejszym z wiernych, wręcz stojącym bezpośrednio tutaj przy marszałku. Ale panie redaktorze, chciałbym jeszcze wrócić do tego elementu, który pan wywołał, to tego elementu wojska, armii. To była jednak symbolika, która spajała tutaj ten kraj. Zaliczyliśmy wojnę, wojnę jednak zwycięską. Tutaj jeszcze wcześniej powstania. Wcześniej mamy ten okres przecież napoleoński. Kult munduru w tym kraju istniał. Zresztą tak jak w wielu krajach. i można powiedzieć, że praca nad stworzeniem świadomego żołnierza, żołnierza obywatela, nad wychowaniem go, nie dotyczyła tylko i wyłącznie elit oficerskich, ale przecież to była armia z poboru. Nad tymi ludźmi trzeba było pracować. Powstawały wręcz nawet podręczniki, jak kształtować żołnierza obywatela, obywatela Polski w owym okresie.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę więcej porozmawiamy o tym polskim wojsku, o tej armii, która no, miała przed sobą no, bardzo trudny moment, czyli 39 rok. A pytanie, jak do tego była przygotowana?
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Zaczęliśmy od wojny 20 roku, ale rozmawiamy o Wojsku Polskim w okresie międzywojennym. Moim gościem jest profesor Piotr Semków z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Panie profesorze, to wielka szkoła, wielka taka operacja wychowania społeczeństwa, no także integracji. Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z trzema zaborami, no i bardzo licznymi mniejszościami narodowymi. Polska jest krajem wielonarodowym w tym okresie 1918-39.
Dokładnie, więc proces wychowawczy musiał tutaj sięgać do najgłębszych tych, nazwijmy to, pokładów umysłowych, po to, żeby ukazać mieszkańcom tegoż kraju, że są obywatelami. Ale jednocześnie kraj ten w pewien sposób mniejszości narodowe tłamsił, bo popatrzmy chociażby na sprawy związane właśnie z ludnością pochodzenia ukraińskiego, czy chociażby tutaj słynna piąta kolumna, która za jakiś czas odnajdzie tutaj swoją rolę pierwszoplanową, a jednocześnie jest to mniejszość niemiecka. Stworzenie kraju jednolitego w owym okresie nie było możliwe. Praca wychowawcza nad żołnierzem obywatelem, trwająca od samego początku, bo pierwsze podręczniki to jest już rok 1919, a zatem tuż po odzyskaniu niepodległości, miały temu człowiekowi uświadomić nie tylko umiejętność, prawda, wykonywania tam chwytów bronią, musztry, umiejętności, prawda, przydatne żołnierzowi, wypełnianie rozkazów, ale ukazanie, że jest on elementem znacznie szerszego społeczeństwa o bogatej tradycji, historii, kulturze. Takim elementem wychowawczym, proszę zwrócić uwagę, byli chociażby weterani Powstania Styczniowego, którzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego zostali obdarzeni szczególną opieką. Przyznano im mundury, stopnie oficerskie, dożywotnią rentę. Ci weterani brali udział w wielu uroczystościach o charakterze państwowym, defilując właśnie w swoich mundurach tutaj. Można się oczywiście zastanawiać nad utechnicznieniem tejże armii. I tutaj powstało na ten temat już wiele prac, publikacji.
Choć przypomnijmy, że Polska też jako państwo była też krajem no, na pewnym poziomie rozwojowym. Ja przypomnijmy, że Polska miała znacznie mniej dróg, znacznie mniej samochodów.
Dokładnie, tak.
Niż na przykład chociażby sąsiednia Czechosłowacja. Więc jakby to ładnie powiedzieć, też mieliśmy swoje miejsce w tej no, historii postępu.
Tak, ale jest to zupełnie rzeczywiście inna infrastruktura, ale również i inna mentalność. Bo biorąc pod uwagę chociażby losy Czechów, Słowaków, czy w monarchii austro-węgierskiej, czy jeszcze wcześniej, a losy tutaj Polaków na ziemiach pierwszej Rzeczpospolitej, czy chociażby później w okresie Księstwa Warszawskiego albo i Królestwa Polskiego, to można powiedzieć, że nasze losy wyglądały zdecydowanie inaczej. To nie ma tutaj żadnej pomyłki. To też ciążyło na naszym wychowaniu. To też ciążyło po prostu na sposobie myślenia i również na sposobie podejścia do armii, do doktryny wojennej.
Gdy mówiliśmy o tych próbach stworzenia, no, też na bazie tego doświadczenia wojskowego, nowego społeczeństwa i jakiegoś takiego, bym powiedział, zintegrowanego państwa, no to trzeba pamiętać o tym, że czerpaliśmy z doświadczeń sprzed I wojny światowej takiego samego procesu w wielu silnych europejskich krajach. No przypomnijmy, że ten proces zachodził też w takich krajach jak Francja i Niemcy w okresie po 1870 szczególnie był silny, ale w Prusach rozpoczął się już wcześniej, co zresztą uchodziło za jeden z powodów tej różnicy i umiejętności odniesienia zwycięstwa w 1870 roku. To było ważne doświadczenie, z którego czerpano.
Tak, natomiast w dalszym ciągu musimy pamiętać o tym, że nasz kraj był zlepkiem trzech zaborów, odmiennych systemów prawnych, infrastruktur gospodarczych, chociażby sposobu gospodarowania na roli przecież w dalszym ciągu.
Ja przydaję co pewien czas mój ulubiony przykład przypominający o tym, że w zaborze austriackim obowiązywał ruch lewostronny.
Tak. Obowiązywał ruch lewostronny. Natomiast w dalszym ciągu, mimo upływu czasu, są widoczne różnice i w sposobie gospodarowania, i w sposobie zabudowy pomiędzy Polską centralną, Polską północną, i nie mówię tutaj o terenach, które zostały włączone do państwa polskiego po 1945, w zasadzie po II wojnie światowej, czy chociażby południe tegoż kraju.
No ja przypomnę, że taka mapka sieci kolejowych zawsze pokazuje.
A jest bardzo charakterystyczna, bardzo ciekawa, tak.
Wróćmy w takim razie jeszcze do drugiego ważnego aspektu tej integracji. No mamy do czynienia też w ramach wojska z taką integracją na jego korpusu oficerskiego i to też mamy do czynienia z integracją oficerów wywodzących się, no delikatnie mówiąc, co najmniej z czterech tradycji, czyli tradycji trzech armii zaborczych i tego peowiacko-legionowego doświadczenia. No ale też mamy do czynienia z ważnym eksperymentem społecznym. Ja przypomnę, że przeprowadzono takie bardzo ciekawe badania, które pokazały, w jak dużym procencie polska armia na przykład miała oficerów pochodzenia plebejskiego, chłopskiego często. Że mieliśmy do czynienia też z takim ogromnym awansem społecznym dużej części ludzi, którzy na przykład w krajach zaborczych takiej kariery by nie robili.
I rzeczywiście jest to zgodne z prawdą, chociaż ten podział na legionistów, Austryjców i prawosławnych gdzieś tam jednak funkcjonował, w szczególności biorąc pod uwagę wyższe stopnie oficerskie. Natomiast grupa oficerów młodszych tutaj to byli już nowi ludzie, wychowankowie tutaj w zupełnie innym systemie nauczania. Przecież ci, którzy trafiali chociażby do wyższej szkoły wojennej, to miała być elita elit, podobnie jak ich wykładowcy w tejże szkole. Zatem byli to ludzie, którzy byli, nazwijmy to delikatnie, produktem nowego państwa polskiego. I rzeczywiście ten awans społeczny był dla nich bardzo, bardzo wysoki. Ale tu mamy, może to nie jest dobre porównanie, proszę zwrócić uwagę, Trzecia Rzesza, rok 1933. Nie chcę nikogo tutaj obrażać, urażać, że porównuję te dwa państwa. Ale rok 1933, nowa armia, nowy Wehrmacht, oddanie Hitlerowi. Dlaczego popierano jego politykę? Obojętnie, czy ona była dobra, zła, głupia, w tym momencie ślepo wierzono w to, bo Führer ma zawsze rację.
Gdy patrzymy na dwudziestolecie międzywojenne, no to też... No nieuchronnie trochę, a historycznie musimy pamiętać o tej puencie, o kampanii wrześniowej, o 1939 roku, która w bardzo często złym świetle stawiała wszystkie wcześniejsze doświadczenia, no bo klęska jest bardzo surowym punktem odniesienia dla tego, co było wcześniej.
Klęska. To była tragedia nie tylko armii, ale tragedia polityki, geopolityki, tak bym określił, w tej części Europy. Przecież myśmy mieli najlepszych sojuszników, jakich można było sobie wyobrazić tutaj, w tej części Europy. Mieliśmy Francję z największą armią lądową, mieliśmy Wielką Brytanię, gwarancje brytyjskie z największą flotą, a jednocześnie w czasie bitwy nad Bzurą, czyli tego bardzo ostrego zrywu armii polskiej. Bitwy dowodzonej właśnie tutaj, rozpoczętej chociażby przez generała Kutrzeby. Generał Bołtuć, który kilka dni później zginie po wypowiedzeniu tych słów, wyraził się o generale Bortnowskim, uznawanym za najzdolniejszego z legionistów. Jeżeli kiedyś zginę, to tylko przez tego syna. I tu opuścimy pewne słowo uznawane za niecenzuralne. Bortnowski zawiódł dom biernacki, zresztą wielu zawiodło. Żołnierz ma prawo być dobrze dowodzonym. Jeżeli dowódca popełnia jeden, drugi, trzeci błąd, jest koniunkturalistą, jest asekurantem, czy w tym momencie ofiara żołnierska jest inna, mniejsza, jest zdecydowanie większa.
A czy była jakaś przyczyna szersza tego, że byli tacy, co zawiedli i że byli tacy, którzy się sprawdzili? Czy, mówiąc najkrócej, czy możemy znaleźć w tym przedwojniu jakieś tego powody? Czyli na przykład to, że jacyś oficerowie byli zbytnio promowani, a potem okazywało się, że osiągali stopnie trochę ponad swoją miarę.
Z tym bym się zgodził. Tak, rzeczywiście to forowanie. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie mieli już, tak jak mówiłem wcześniej, za sobą pewien bagaż doświadczeń. Odwołajmy się tutaj do powstania listopadowego wywołanego przecież przez młodych. Ci, którzy mieli za sobą bagaż wojen napoleońskich, ci, którzy młode lata swoje życiowe strawili w armii napoleońskiej, poszli na Rosję. Czy oni poparli powstanie listopadowe? Kiedy Chłopicki stanął na czele tegoż powstania? To jest właśnie bagaż doświadczeń, inne myślenie już w tym przypadku.
To prawda, że jakby to powiedzieć, to doświadczenie powstania listopadowego pokazuje zresztą, że wtedy często tym, którzy byli największymi bohaterami wojen napoleońskich, zarzucano oportunizm, często brak odwagi, brak zdecydowania, a czasami nawet zdradę.
Zgoda, tylko jeszcze postawmy sobie pytanie. Czy lepszym wodzem jest ten, który będzie walczył do końca, wygubi swoich żołnierzy, jeżeli tak to można określić, czy ten, który zdecyduje się jednak w odpowiednim momencie na poddanie po to, żeby zapewnić tym ludziom przeżycie?
To tu jest pytanie na temat tego, co było możliwe, co było celem strategicznym dla Polski w roku 1939 i pytanie, na ile polska armia do tego była dobrze przygotowana. No to w takim razie, czy doświadczenie 20 roku nie było pewnego rodzaju balastem, mówiąc najkrócej, czyli to, że odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Zwycięstwo trochę ponad...
Ponad stan.
Ponad stan. Ponad pozycję polską w Europie, prawda? Czyli, że zatrzymaliśmy wielką potęgę, którą może jeszcze Rosja... Lenina nie była, ale która była jednak spadkobiercą wielkiego imperium i w tym sensie było to zwycięstwo trochę ponad polską wagę. I potem znaleźliśmy się w 1939 roku w kleszczach dwóch państw, którymi żeśmy graniczyli, ale które znalazły się już, mówiąc najkrócej, w innym etapie swojej historii, kiedy do tej potęgi zaczęły dążyć i osiągnęły już jakiś poziom tej także militarnej potęgi. No i ten 39 rok w związku z tym jest takim wyrokiem na te polskie nadzieje, że możemy coś więcej znaczyć niż znaczymy w rzeczywistości.
Tak, ale w roku 1939, oprócz tego, że rzeczywiście sojusznicy nas zawiedli, z kim my tak naprawdę walczyliśmy? Walczyliśmy z Rzeszą Niemiecką, spadkobiercą całego utechnicznienia i bogactwa Cesarstwa Niemieckiego tutaj. Potęgi Prus. Walczyliśmy ze Związkiem Sowieckim, ale już innym. Jest to zupełnie inne społeczeństwo niż w roku 1919-20. To są ci, o których mówiliśmy znacznie wcześniej, ludzie z awansu społecznego, ci zawdzięczający nowemu ustrojowi, ci oczywiście na dole tutaj, bo na czele tych armii stali również ludzie wywodzący się ze swoim doświadczeniem wojennym z lat 1914 do 1918. Problem przygotowania przekłada się również na ekonomię państwa tutaj. Czy byliśmy w stanie utrzymać armię, utechnicznić ją w taki sposób, żebyśmy byli w stanie stawić czoło jednemu, drugiemu agresorowi. Od samego początku istnienia niepodległej Rzeczpospolitej przecież zakładano walkę z wrogiem N, czyli według planu walki z Niemcami, walkę według planu R, Rosja, ale zakładano również N plus R. I to była największa klęska, ta, która rzeczywiście się przytrafiła w roku 1939.
Choć gdy układano te plany, to mieliśmy do czynienia właśnie trochę z nie z tą Rosją i z nie z tymi Niemcami. Znaczy to był okres, kiedy to Rosja jeszcze wciąż przeżywała koszty rewolucji i Niemcy, które były obarczone bardzo dużymi ograniczeniami wynikającymi z traktatu wersalskiego.
Ale również i nasze ówczesne konstrukcje techniczne, biorąc pod uwagę chociażby postępy w rozwoju lotnictwa, były konstrukcjami, można powiedzieć, na skalę światową nie do pobicia. Tylko że najgorsza właśnie w przemyśle jest stagnacja. Utrzymujemy bo jest to dobre i dobre samo się obroni. Nie, dobre trzeba modyfikować, żeby było jeszcze lepsze.
Czyli to, że na przykład w lotnictwie osiągnęliśmy wielki postęp w połowie lat 30. oznaczało, że czasami w 39. roku te konstrukcje były już przestarzałe.
Dokładnie. Broń pancerna to są również inwestycje, ale to jest również zmiana sposobu myślenia. Niestety tereny, jakimi dysponowała ówczesna II Rzeczpospolita, to co pan redaktor tutaj przywołał, brak tej infrastruktury drogowej, kolejowej, to były tereny, gdzie właśnie piechota, zagony kawaleryjskie, konne, spieszone wręcz nawet, one bardziej tu się sprawdzały. Proszę zwrócić uwagę, że założenia obronne przewidywały użycie rzek, bagien, spiętrzenia wód, a jak to poeta napisał, lato było ciepłe tego roku. Poziom tej wody był bardzo niski, więc pewnego elementu już nie można było wykorzystać, a reszta była dalece niewystarczająca.
No tak, ale to w takim razie, mówiąc najkrócej, trochę znowu wracamy do dyskusji, którą nie tak dawno Piotr Zychowicz rozpoczął. Czy Polska miała jakieś alternatywy polityczne i czy myśmy myśleli o takich alternatywach i czy z punktu widzenia tego etosu tej polskiej armii, która gotowa była stoczyć te wojny nawet wobec obu sąsiadów potężnych w tym momencie, w sensie determinacji, przekonania o swojej sile. Czy to był błąd?
Dzisiaj bardzo łatwo nam oceniać z perspektywy czasu. Oczywiście my możemy pomyśleć, jak dany przywódca, dowódca, prawda, osoba stojąca na czele państwa, jak powinna postąpić, jak my byśmy postąpili. W danej sytuacji, dysponując takim stanem wiedzy, dysponując określonymi realiami geopolitycznymi, właśnie bagażem doświadczeń, byłoby nam chyba bardzo ciężko formułować jednoznaczne sądy, te, które formułujemy, prawda, po kilkudziesięciu latach.
Gdy patrzymy na to, co następuje potem, no to mamy też jednak wielki sukces tego wojskowego wychowania, bo okazuje się, że w latach konspiracji pomiędzy rokiem 39 a 44 czy 45, a nawet 56, czy gdy mówimy o tym wszystkim, co działo się na emigracji, gdzie polskie siły zbrojne się rozwinęły, to mamy do czynienia z ludźmi, którzy no wiedzeni swoim patriotyzmem, przekonaniem i determinacją, często tej wojny trochę po różnych końcach świata szukali.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony mamy również powrót do tego, co nastąpiło w roku 1926, kiedy to nastąpiła jedna taka, prawda, czystka dokonana przez grupę piłsudczykowską, a z drugiej strony po klęsce państwa polskiego w roku 1939 komisja do spraw wyjaśnienia odpowiedzialnych za klęskę wrześniową Modelskiego robiła dokładnie to samo.
No tak, to
tutaj
prawda,
izolując, bo mieliśmy, prawda, elementy,
to prawda,
za
armia polska we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii powstawała, mówiąc najkrócej, wedle innego modelu politycznego.
Tak. Miało być to zerwanie, jak to określano, z obozem sanacji. A jednocześnie rzeczywiście przywołajmy chociażby właśnie tą kampanię wrześniową, chociaż jest to pojęcie bardzo, bardzo umowne, tak samo jak dyskusja, czy może być wojna w wojnie, czy wojna obronna. To oczywiście to są dywagacje tutaj dokonywane przez historyków, a dlatego posłuszmy się pojęciem kampanii wrześniowej trwającej do roku 1940. Oddział wydzielony majora Hubala. Oddział wydzielony Wojska Polskiego. Ten, który został rozwiązany dopiero w czerwcu 1940 roku, a zatem nawet po śmierci dowódcy walka była kontynuowana, chociaż dowódca był elementem tutaj spajającym, trzymającym żelazną ręką tę grupę żołnierzy. Przecież nawet ci, którzy napływali w trakcie już tutaj walk toczonych w okresie, nazwijmy to, partyzanckim, byli to ludzie, którzy byli szkoleni według regulaminów wojskowych, odbywali regularną musztrę, odbywały się apele, czyli taki element dyscypliny z jednej strony, z drugiej strony wychowania funkcjonował. Popatrzmy chociażby na pokolenie akowskie tutaj, młodych ludzi, tych, którzy w roku 1944 poszli do powstania. Jaką wiedzą oni dysponowali, wiedzą wojskową, wiedza wojskowa wyniesiona skąd? Od tych, którzy mogli ich nauczyć, a zatem od starszych. Tych, którzy dysponowali fachową wiedzą. Konspiracyjna podchorążówka w porównaniu na przykład z podchorążówką, nazwijmy to, regularną. Ile strzałów mogli oddać, żeby nauczyć się strzelać? Prawie tak jak w roku 1920 ochotnicy idący na front. Oddajesz kilka strzałów, umiesz strzelać. Mamy tego samego typu sytuacje. A jednocześnie właśnie ta mentalność, romantyzm, poczucie misji, poczucie ważności dla kraju.
Gdy patrzymy na polskie wojsko, to które ukształtowało się właśnie po tym zwycięstwie z 20 roku, to powinniśmy iść w stronę dowartościowywania, podkreślania tych pozytywnych cech, czy też powinniśmy patrzeć na to jednak przez pryzmat krytyczny, przez doświadczenie chociażby klęski z 1939 roku, czyli że nie zawsze te wszystkie dobre intencje, czy też dobre starania pozwalają na odniesienie sukcesu.
Ja myślę, że tutaj oba te elementy i ten element dowartościowania i element krytycyzmu należy wypośrodkować po prostu, bo znowuż będziemy gloryfikować, jak to określono później złośliwie, pogrobowców klęski wrześniowej, czy potępimy wszystko w czambuł, to należy tutaj wypośrodkować te elementy. Popatrzeć na to, co jest dobre, na to, co umacniało, ale również należy przypomnieć o tym, że nie każdy rzeczywiście wypełnił swój żołnierski obowiązek.
Czy my mamy do czynienia z pewnym swoistym fenomenem, gdy mówimy o tym ulepieniu z właściwie elementów nie zawsze do siebie pasujących tego polskiego wojska w latach 18-21? Czy nie mamy do czynienia jednak też z jakimś fenomenem tego dwudziestolecia? Bo to często o tym się mówi, że jest w tym takie jakieś romantyczne doświadczenie, którego zresztą często ludziom potem brakuje, że mówią, że jakby potem było nie tak, a to dwudziestolecie było tym takim fenomenalnym momentem, w którym wiele takich społecznych cech związanych właśnie z tym fundamentem, jakim było doświadczenie wojny 20 roku, pozwoliły im się ujawnić.
Można mówić o fenomenie, bo rzeczywiście, proszę popatrzeć, brakowało tak naprawdę wszystkiego. Element ludzki to rzeczywiście był zlepek trzech zaborów wychowanych w odmiennych systemach kulturowych. Owszem, kultywujący gdzieś patriotyzm, prawda, o wspólnym pierwiastku religijnym. Natomiast brakowało elementu wyszkolenia, bo każdy przynosił ze sobą to, co wyniósł z określonej armii zaborczej. Mundury inne, broń inna, przecież chociażby pomoc węgierska, jaka nastąpiła w okresie wojny polsko-bolszewickiej, to dostarczenie broni, amunicji. Było to bardzo poważnym zastrzykiem, ale to wszystko pasowało tylko do jednego określonego kalibru, tak bym to określił. Broń, która spływała z dużymi oporami, ale jednak spływała z państw zachodnich. No, chociażby samoloty, które dotarły z Wielkiej Brytanii, gdzie część ich porozbijano podczas trudnego procesu szkolenia. A jednocześnie latano na wszystkich, prawda, pozostałościach po państwach zaborczych. To wykorzystywano właśnie w okresie tej wojny polsko-bolszewickiej, chociażby czy w czasie Bitwy Warszawskiej, czy chociażby Bitwy Niemeńskiej. No, brakowało wszystkiego, a jednocześnie z tej całej mozaiki próbowano stworzyć monolit. I myślę, że ten monolit, ale z rysami, został stworzony.
Wróćmy jeszcze do tego, co zdarzyło się po roku 1939, czyli do końca tego świata. Czy coś przetrwało, mówiąc najkrócej? Czy jakaś tradycja tego polskiego wojska istniejącego w latach 1918, formalnie 45 aż do tej demobilizacji polskich sił zbrojnych na Zachodzie, czy coś przetrwało do dziś i czy tak naprawdę jest tylko taką legendą, do której się dzisiaj po 89 roku odwołujemy?
Mamy chociażby symbolikę, która jest symboliką przecież bardzo wyraźną. Już nie tylko jest to 15 sierpnia, ale wiele innych wystąpień wojskowych. Chociażby takim elementem jest rogatywka. Mamy szwadron reprezentacyjny, szwadron konny, ten, który towarzyszy prezydentowi Rzeczpospolitej. A jednocześnie jest to właśnie kultywacja chociażby grobu nieznanego żołnierza. Tam, gdzie są na tablicach wyryte właśnie te, nazwijmy to, dni, lata chwały oręża polskiego od czasów, od początków państwa polskiego. Także takich elementów możemy się doszukiwać coraz bardziej, coraz więcej. Można oczywiście potępić II Rzeczpospolitą jako kraj, prawda, podzielony na Polskę A, Polskę B, kraj nierówności.
Mający kłopot z demokracją.
No to tak delikatnie mówiąc, te kłopoty z demokracją istnieją do dnia dzisiejszego, nie tylko w Polsce, ale w wielu innych państwach. Ale z tego kraju powinniśmy być dumni, bo jednak ogromnym wysiłkiem stworzono chociażby Centralny Okręg Przemysłowy, Gdynia, prawda? Popatrzmy chociażby na właśnie tą infrastrukturę kolejową, drogową, magistrale kolejowe, Śląsk, tutaj port w Gdyni. Z tego kraju jednak powinniśmy być dumni. Niezależnie od tego, czy te cienie rzeczywiście były, a były, ale te cienie nie powinny nam przesłonić całości.
Gdy patrzymy na ten rok 1920, to jest jeszcze wciąż data, która jest datą ważną? Tak. Ten kontekst europejski chyba jest dla nas bardzo ważny. To, że ta Armia Czerwona nie poszła dalej, no jednak zmienił obraz Europy na długie lata, a być może zmienił na zawsze.
A proszę zwrócić uwagę na to pojęcie decydująca bitwa w dziejach świata. Bitwa warszawska została zaliczona do grupy tych decydujących bitw, jako 18 przez Lorda d'Abernon, prawda, została zaliczona. Bitwa decydująca o losach świata, czyli ta, która gdyby potoczyła się inaczej, świat również wyglądałby inaczej.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Profesor Piotr Semków był moim gościem. Rozmawialiśmy o rocznicy zwycięskiej bitwy pod Warszawą w 1920 roku i o Wojsku Polskim, dla którego ta data była takim fundamentem powstania. Bardzo jeszcze raz dziękuję.